Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj profesor Jacek Reginia-Zacharski, Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry, panie profesorze.
Kłaniam się nisko, dobry wieczór.
Ciężko jest, co prawda, antycypować, ale pana zdaniem Rosja wkroczy na Ukrainę, czy tylko wypuści zielone ludziki, aby zajęli na przykład cały Donbas?
Może tak szerzej odpowiem, a potem zastanowimy się, co dalej. Żyjemy w takim świecie, w którym mamy punkty odniesienia, do których się nie odnosimy, ponieważ takim punktem odniesienia jest chociażby, to już jest bardzo, bardzo dawny dokument z 1974 roku, z grudnia, w którym można odnaleźć, to jest rezolucja Zgromadzenia Ogólnego, dotycząca między innymi, ale przede wszystkim definicji agresora. W związku z czym wypuszczenie zielonych ludzików, jak pan to określił, który tak naprawdę przecież ma miejsce, może niekoniecznie z zielonymi ludzikami, czyli umundurowanymi oddziałami bez emblematów, jak to było w sytuacji Krymu, tak naprawdę od 2014 roku jest przecież realizowane w Doniecku, w Ługańsku i na całym tym obszarze wschodnio-ukraińskim. Niemniej jednak, wracając do tej rezolucji Zgromadzenia Ogólnego, to wypełnia, nie pamiętam, chyba piątego punktu, elementy definicji agresji, w związku z czym z tej perspektywy Federacja Rosyjska już jest od 2014 roku agresorem. Zatem nie będzie to nowe zupełnie zjawisko, będzie to ewentualnie kolejny tam szczebel w jakże modnym określeniu drabiny eskalacyjnej. Natomiast rozumiem, że tak naprawdę pytanie tutaj, czy istotą pytania jest kwestia pełnoskalowej agresji na Ukrainie.
Właśnie o to chodzi. Bo tylko określenie tylko wskazuje na to, że to będzie wojna na mniejszą skalę. Natomiast w przypadku agresji od strony Białorusi i od strony Rosji to wojna na pełną skalę, prawda?
Ja to rozumiem, tylko tutaj też na początku wprowadzenie pewnej takiej korekty. Wojna jest takim zjawiskiem, z czego na przykład świetnie sobie lata temu zdawał sprawę przecież człowiek doświadczony również w kwestiach wojskowych, prezydent Dwight Eisenhower, kiedy tam w latach 50. pojawił się taki koncept ograniczonego użycia broni nuklearnej czy taktycznego i tak dalej, i tak dalej. On twierdził, że coś takiego nie istnieje, dlatego że zjawisko wojny w swojej naturze posiada eskalacyjność, w związku z czym jeżeli wojna zacznie się od, powiedzmy, kłucia się szpilkami, odwracając troszeczkę cytat z pana Tadeusza, to będzie się kończyć wymianą ognia artyleryjskiego. W związku z czym to tak, żeby uporządkować troszeczkę temat, czy żeby wprowadzić pewien przypis. Natomiast wracając do wątku głównego, czy do głównego pytania. Tak naprawdę scenariusze są wszystkie na stole. Póki co mam takie wrażenie, że napięcie w tym kryzysie, czy w konflikcie jest wyeskalowane bardzo wysoko, natomiast jesteśmy teraz w fazie negocjacji, przy czym wszystkie opcje nadal pozostają na stole. Jeszcze do niedawna Federacja Rosyjska oskarżała państwa zachodnie o granie na czas. Natomiast teraz z drugiej strony też słyszymy chociażby od sekretarza stanu Blinkena informacje takie, że to Rosjanie zaczynają grać na czas. W związku z czym jest to ciągle gra na czas tej materii dyplomatycznej. Niemniej jednak siły rosyjskie, niezależnie od tego, co tam Siergiej Ławrow mówi, że one nie posiadają bojowego charakteru, oczywiście tak nie jest. Czy to siły zgromadzone na granicy rosyjsko-ukraińskiej, czy na Krymie, czyli powiedzmy na linii rozdziału, czy też przecież gromadzone potężne związki taktyczne na Białorusi. Oczywiście to jest związane z mającymi się rozpocząć 10 lutego manewrami rosyjsko-białoruskimi. Niemniej jednak te rosyjskie związki taktyczne, one są na Białorusi. Tutaj też nie należy abstrahować od obecności, co oczywiste na Białorusi, wojsk białoruskich, które też mogą uczestniczyć w ewentualnej akcji zbrojnej. W związku z czym poziom jest wyeskalowany bardzo wysoko. Natomiast ja bym jednak obstawiał, że teraz znajdujemy się w fazie negocjacji bardzo trudnych, bardzo ciężkich, z bardzo spolaryzowanymi stanowiskami i tak naprawdę obie strony chyba jeszcze nie podjęły decyzji, czy nie są przekonane, że jeden bądź drugi scenariusz już jest stuprocentowo pewny. Gra idzie o to, ażeby ta wojna nie wybuchła, ta pełnoskalowa, o której mówimy. Natomiast wydaje się, że Federacja Rosyjska raczej będzie zdeterminowana do tego, ażeby podjąć raczej niepełnoskalowe, no bo taka wizja z okupacją całego terytorium ukraińskiego na końcu, czy jak mawiają anglosasi, na koniec dnia, wydaje się mało prawdopodobna, dlatego że tutaj rodzi się pytanie, jak utrzymać okupację nad blisko 50-milionowym narodem. No na pewno nie byłoby to łatwe, aczkolwiek scenariusze analityczne, zarówno te, którymi Zachód się posługuje jako pewnymi tam, nie wiem, przewidywaniami, forecastami czy spekulacjami, one zakładają różne rozwiązania, jak również należy przyjąć, że przeróżne scenariusze leżą gdzieś tam w szufladach albo w szafach pancernych na Kremlu i w innych instytucjach państwa rosyjskiego.
To na przykład okupacja części Ukrainy, nie wiem, do Zbrucza chociażby.
Rozumiem, że tutaj posługujemy się rzeką Zbrucz jako w sposób naturalny, warunkującą nasze myślenie o podziale Ukrainy. Znaczy ja bym powiedział tak, że tak z perspektywy, jakby to powiedzieć, bardzo doraźnej, czy by użyć metafory o koszuli, która jest bliższa ciału. Rosjanie rzeczywiście posiadają dwa bardzo potężne, takie bardzo wpływowe, jakby to powiedzieć, pakiety motywatorów. Oba one są związane z Krymem, dlatego że Krym od 2014 roku, ja myślę, że pamięć ludzka w dzisiejszych czasach jest wyjątkowo krótka, w związku z czym my już nie pamiętamy chociażby żartobliwych memów o pierwszej wizycie Putina na Krymie, gdzie tam, prawda, to było pokazywane w charakterze memów, gdzie była czarna jakaś tam przestrzeń, czarne tło i takie oczy się tam świeciły, Putin na Krymie, no ale to ilustruje problem z energią, tak, dla Krymu. Oczywiście tam wprowadzono pewną liczbę rozwiązań technologicznych, które by tą samowystarczalność, no trudno powiedzieć, ale ten poziom zaopatrzenia Krymu w energię, one trochę podniosły, niemniej jednak sytuacja nie jest bez wątpienia rozwiązana ostatecznie i w sposób satysfakcjonujący. To punkt pierwszy i punkt drugi, w mojej ocenie jeszcze trudniejszy, to jest kwestia zaopatrzenia Krymu w wodę. Dlatego, że tutaj ja w czasie jakiś temu widziałem taki raport, z którego wynikało, że po 2014 roku tak zwany zielony step, czyli ziemie nadające się do uprawy na Krymie, ten areał zmniejszył się o 70%. Kluczowa byłaby właśnie kwestia kontroli, po pierwsze nad zbiornikiem Kachowskim, o którym mówiłem, jak również nad kanałem, no i jego jakaś tam rekultywacja i zapewnienie zaopatrzenia w wodę dla Krymu, to punkt pierwszy. I punkt drugi, też obecny, no oczywiście energia, tak, ale to się wiąże, dlatego że Rosjanie na pewno nie zarzucili pomysłu, czy też konceptu połączenia z ich perspektywy części Federacji Rosyjskiej, czyli Krymu, z, no niech będzie rdzeniem terytorium państwowego, przy okazji zajmując całe wybrzeże, ukraińskie wybrzeże Morza Azowskiego z Mariupolem, no to by było posunięcie. Zresztą tu też warto jest pamiętać, że Mariupol tak okazjonalnie, on się pojawiał jako ten taki bardzo łakomy z perspektywy Federacji Rosyjskiej kąsek, a Rosjanie oczywiście traktują też Morze Azowskie już właściwie teraz jako swój wewnętrzny akwen, co no, nie ma póki co potwierdzenia w takich finalnych nabytkach rosyjskich. W związku z czym, jeżeli tutaj miałbym się jakoś tam odwoływać do takich twardych, no niech będzie wyznaczników ewentualnych scenariuszy, no to przypuściłbym, że mówimy o takim obcięciu tego wschodu Ukrainy z perspektywy wojskowej, no tutaj taką, no niech będzie punktem granicznym na wybrzeżu byłoby ujście Dniepru.
Panie profesorze, Amerykanie wysyłają wojska między innymi do Polski w celu wsparcia flanki wschodniej NATO, a Niemcy prowadzą swego rodzaju grę, taką niespójną politykę, bo oni są wewnętrznie skonfliktowani. Zachód w większości opowiada się po stronie Ukrainy, ale tam też są tarcia. Czy pana zdaniem ta polityka Unii Europejskiej, Stanów będzie jednoznaczna, czy też te podziały będą cały czas się nawarstwiać?
Jeżeli chodzi o fazę deklaratywną czy warstwę deklaratywną, no to też oczywiście nie znajdziemy takich twardych wypowiedzi polityków niemieckich, którzy by się deklarowali jako zwolennicy siłowych rozwiązań ze strony rosyjskiej, w związku z czym tutaj w tej warstwie deklaratywnej przyjąłbym jednak, że pewien wspólny mianownik, on istnieje. Natomiast, żeby odwrócić problem, przed chwilą rozmawialiśmy o takim, no niech będzie może nie poziomie, ale o takiej domenie zarządzania w agresywny sposób pozyskanymi nabytkami terytorialnymi Federacji Rosyjskiej. Natomiast oczywiście celem rosyjskim jest przebudowa czy rekonfiguracja systemu czy architektury bezpieczeństwa, przede wszystkim w Europie, ale to oczywiście siłą rzeczy przekłada się również, czy jakoś tam się transmituje na światowy, czy też globalny model dystrybucji potęgi. I tutaj istotne z perspektywy rosyjskiej oczywiście jest granie na rozpad, czy rozkład może w ten sposób, ewentualnie pogłębianie się, wywoływanie pęknięć i ich pogłębianie tak zwanych struktur transatlantyckich. I tutaj z perspektywy rosyjskiej no ewidentnie dużo bardziej istotna jest organizacja Paktu Północnoatlantyckiego. Unia Europejska, no powiedzmy, jest jakoś tam w kolejnym etapie. Takie tendencje, one przecież się pojawiły pewnego rozluźnienia tychże relacji. Wcale nie za Trumpa, dlatego że oczywiście dzisiaj się interpretuje posunięcia administracji Trumpa w sposób taki, że no on był zdecydowanie antynatowski. Natomiast no fakty raczej temu przeczą, dlatego że on postawił rzeczywiście na pewną architekturę wewnątrz NATO z takim bardzo silnym doposażeniem tego komponentu na wschodniej flance. Natomiast postulaty o tym, żeby Europejczycy zaczęli płacić za swoje bezpieczeństwo, one już się pojawiały za jakże demokratycznego prezydenta Billa Clintona przecież. To nie jest naprawdę nowy ton. Oczywiście dobór słów i dobór argumentu administracji Trumpa, on był właściwy administracji Trumpa, w związku z czym powiedzmy specyficzny. Natomiast ja też bym nie zakładał rzeczy takiej, że Joe Biden wyda teraz deklarację, dobrze, rezygnujemy powiedzmy z 2% na obronność, płaćcie ile chcecie, a jak nie chcecie, to nie płaćcie wcale, my będziemy was utrzymywać. Kryzysy, czy właściwie konflikty o bardzo wysokim poziomie eskalacji, one mają to do siebie, że poziom też emocji i odbierania sygnałów, on jest szczególnie wyostrzony. W związku z czym myślę, że już do bałmotów i to takich ponurych przejdzie chociażby kwestia 5000 hełmów niemieckich i no takiej wyjątkowo szczególnej polityki niemieckiej, jeżeli chodzi o współpracę czy wsparcie dla Ukrainy, bo oczywiście deklaracje mamy, natomiast praktyczne posunięcia strony niemieckiej, one bez wątpienia za tymi deklaracjami nie nadążają, jak również no, nie nadążają za stanowiskiem większości chyba państw unijnych. Zresztą też dodajmy jeszcze jeden element, takie wzmożenie proobronnościowe, ono jest bardzo widoczne tak naprawdę w całym pasie i to nie zaczyna się od południowych wybrzeży Bałtyku, bo przypomnijmy chociażby dyslokację oddziałów szwedzkich na Gotlandię, czy chociażby powrót w zupełnie innym kontekście do debaty na temat, ja myślę, że to nie zostanie skonsumowane teraz, ale powrót do debaty na temat ewentualnego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim Finlandii i Szwecji.
No długo jeszcze moglibyśmy rozmawiać, ale niestety czas nas goni. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Jacek Reginia-Zacharski był naszym gościem. Pozdrawiam.
Ja dziękuję, wszystkiego dobrego.